Ja w ogóle mam chyba dzisiaj radiowy głos, przez to, że sobie tą taką drzemkę 15-godzinną zrobiłem. Witajcie serdecznie w odcinku 343. I żeby była jasność, mój radiowy głos, bo to było tak, że ja miałem, Wojtek, dzisiaj tą drzemkę z memów. Aha. Bo zjadłem sobie ciasto i tak dalej, położyłem się na kanapie i miałem takie, to może tak z 15 minut. No nie? I to było o godzinie 17.45 jakoś.
No.
Po czym obudziła mnie wiadomość o godzinie 21 od ciebie. No nie? I ja wstałem, taki totalnie, wiesz, odwodniony, no nie? Spatrzę w ścianę, zastanawiam się, który jest rok.
Aha.
Nie? I tak, było takie zdjęcie mumii. Kiedy wstajesz po 15-minutowej drzemce, która trwała 8 godzin, nie? To ja byłem dzisiaj taki. To było właśnie to, że ja wstałem i miałem takie...
No rozumiem, jak w klątku. Rozumiem. Piękne.
Tak.
Ja jeszcze dwa ogłoszenia parafialne. Jedno jest takie, że jeżeli nasi słuchacze słyszą echo w naszym nagraniu, znaczy w moim nagraniu, to ja muszę bardzo przeprosić, ale jakby remont wszedł w fazę numer dwa, co oznacza, że jakby...
Rozwiązanie sytuacji remontowej ostateczne.
No właśnie.
Remont okaust.
Nie, remont dwa to jest powrót.
Powrót remontu.
Drugi ten, nie. Drugi etap polega na tym, że po prostu przenieśliśmy się do pomieszczenia, które będzie pracownią naszą, czyli tu będziemy faktycznie, wiesz, siedzieć, montować i robić rzeczy. Natomiast studio, które jest tworzone, jeszcze nie jest gotowe, więc nie tam siedzę, gdzie będzie lepszy dźwięk, tylko siedzę właśnie w tej pracowni, gdzie jeszcze niestety jest dużo echa, no bo wiesz, no tutaj jest bardzo mało rzeczy, mało mebli i to się oczywiście zmieni z czasem, ale no na razie niestety musi być jak jest, więc mam nadzieję, że to nie będzie aż tak odczuwalne, jak wam się wydaje, znaczy jak mi się wydaje, bo ja słyszę siebie oczywiście, wiesz, w echu, ale może ten mikrofon poradzi sobie z tym lepiej niż moje uszy.
Ja słyszę delikatne echo, ale to dlatego, że jestem też super wyczulony już teraz na to.
A, widzisz. No dobrze.
Więc ja już jestem ten tak zwany super słyszyciel.
To dobrze.
Boże święty, Wojtek, jakie to było straszne.
Nie, no dobrze, dobrze. A drugie ogłoszenie parafialne to... Nie czujesz jakiejś pustki? Jakby czegoś brakowało?
No trochę czuję.
Może kogoś.
Może tak.
No także... No nie wiem, może będziemy musieli to zmienić w kolejnych odcinkach, ale tak, jesteśmy sami dzisiaj. Nie ma z nami Andrzeja.
Pan Andrzej odpoczywa. Nie będzie na każde nasze zawołanie. No tak, Andrzejowi w ogóle dziękujemy za poprzedni odcinek, bo też on się tak bardzo ładnie przyjął. Poczułem takie, jakby wiesz, że weszło. Mm-hmm. Nie? Ja toż coś... A, to ja też mam takie szybkie ogłoszenie parafialne, ale ono jest takim trochę follow-upem do poprzedniego odcinka, bo myślę, że to jest istotne. Coś istotne. Bo ja tłukłem się z myślami podczas niego nagrania, o czym ludzie prawdopodobnie pamiętają, w sprawie tych słuchawek. Na zasadzie, czy wziąć słuchawki, kupić sobie te nowe Beats Flexy, które są, które się pojawiły. Założyłem w trakcie nagrania preorder, potem go anulowałem. Potem pojawił się plan, że ej, Orzech, to po prostu kup sobie AirPodsy Pro. Mm-hmm. Do czego ja też tak jakby mówię, a no dobra, może to dobry pomysł faktycznie, bo też była wtedy dobra promocja. Ale stwierdziłem, że jakby ja nie chcę wydawać znowu, wiesz, sub 1000 zł na słuchawki. I po naszym nagraniu, gdzie nie, w ostatecznie miałem anulowane dwa zamówienia de facto, nastąpił tam tydzień, że tak to powiem, i w ciągu tego tygodnia kupiłem faktycznie Bitflexy i nie anulowałem zamówienia i one do mnie idą i będą u mnie za 3 dni, w czwartek. I teraz ja chciałbym może tylko powiedzieć dlaczego. Stwierdziłem, że sprawdzę te słuchawki, skoro mają tak super niską cenę. To jest po pierwsze, jakby to był pierwsza rzecz, która jest ten, bo ja jakby chciałbym to sprawdzić. Mhm. Po drugie, to będą moje pierwsze słuchawki na Bluetooth, które, w sensie pierwsze, to będą moje jedyne słuchawki na Bluetooth, które mam.
Okej.
Okay. A bardzo chciałem mieć słuchawki na Bluetooth po to, żeby móc je podłączyć do zegarka i na przykład, żeby móc wyjść słuchając podcastu z zegarka lub muzyki z zegarka.
Czyli wchodzisz w XX wiek wreszcie.
Tak, tak. To tutaj zdecydowanie wchodzę. A po drugie, ładują się na USB-C, co mnie jakoby bardzo pocieszyło i zdziwiło. I trochę chciałem iść w tę stronę. A sporo osób mi też napisało, że ej, tutaj masz jakby milion różnych innych opcji. My też z Wojtek chyba w piątek ja się biłem ze sobą, żeby a może kupię jeszcze Bose QC albo tego Sony WH coś tam. Szczególnie, że Mark 4 powstały, tych Sony słuchawek. Ale ja bardzo chciałem, żeby to były słuchawki, które mają ten Apple'owski chip. I to są najtańsze słuchawki, które mają Apple'owski chip, nie? Ja teraz stwierdziłem, że jakby jeśli wezmę je i na przykład one po roku umrą, to 250 zł za ten rok to nie będzie aż taki duży problem, więc to proszę. Także one będą u mnie w przyszłym tygodniu, w tym tygodniu. Prawdopodobnie wtedy może w następnym, może jeszcze w kolejnym odcinku będziemy o tym rozmawiać i w jakiś sposób będę tam powiem, czy w ogóle to są słuchawki, które są warte jakiejkolwiek swojej ceny. Szczególnie, że ten odcinek nagrywam, to już Wojtkowi powiedziałem przed nagraniem, mam na uszach, mam odsłuchy, takie monitory, takie studyjne, takie, co się wkłada już tylko do ucha, co one mają tak, że nie przebijają dźwiękiem i do tego tak ładnie go tam od tego wują. Więc miałem to dobre porównanie, bo mam dzisiaj słuchawki na sobie, które są dobre i przyjdą do mnie słuchawki, które mogą być ok.
No właśnie ciekawe będzie, wiesz, porównanie jakości dźwięku, ale też ciekawe jestem, czy właśnie dobrze będzie ci się w nich biegać.
No tak, bo jakby, chociaż żeby było jasne, nie kupiłem tych słuchawek do biegania, nie? Jakby, bo one po pierwsze to są słuchawki dokanałowe. Ja z słuchawkami dokonałowymi mam też od zawsze problem. Jakby jestem tego świadomy, że równie dobrze, jak one przyjdą, może się okazać, że to są zupełnie słuchawki, których ja nie mogę korzystać, bo się źle z nich czuję. Chociaż te monitory, które teraz mam na sobie, oczywiście też są dokonałowe. Jakoś tam z nimi funkcjonuje, no nie? Ja kupiłem te słuchawki raczej po to, żeby mieć słuchawki na Bluetooth, z których mogę korzystać de facto cały dzień.
Okej.
Bo one mają 15-godzinną baterię, szybkie doładowanie, w 10 minut daje kolejne 1,5 godziny jakby używania. Więc dla mnie to jest ten, no wiesz, ja siedzę przy komputerze głównie, mam tutaj USB-C ładowarkę, jakbym potrzebował, no bo Mac cały czas przy niej jest. No
oczywiście.
Więc pod tym względem, a ja po prostu chodzi o to, że ja mam dużo spotkań, ale słucham też dużo muzyki, słucham też dużo podcastów, odchodzę od komputera i tak dalej, chciałbym nie musieć, wiesz, ze słuchawkami nic robić, więc chcę spróbować, żeby to były takie moje słuchawki codzienne, gdzie sobie po prostu zakładam na szyję i sobie w nich śmigam. Szczególnie, że te słuchawki widziałem, że mają też taki ten feature, którego nie było chyba w poprzednich jakby Beats X-ach, bo to się nazywało Beats X kiedyś, dokładnie ten model. To znaczy one teraz mają coś takiego, że wykrywają, kiedy są... Znaczy to chyba było, że jak wyciągniesz uszu i one się stykną metalami na końcu, bo one mają też, żeby się zapauzowują muzykę, ale mają też tak, że jak włożysz do uszu, to jakby odpauzowują, więc jakby to jest... Więc idziemy w dobrą stronę. Jestem bardzo ciekawy, bo pokładam w nie mimo wszystko duże nadzieje, jak na słuchawki za 250 zł, ale pokładam w nie takie duże nadzieje, że to będą po prostu słuchawki, w których faktycznie będę mógł sobie spędzić cały dzień, słuchać muzyki, słuchać podcastów, robić te szkole i nie będę miał sobie żadnego problemu, nie? Więc zobaczymy w tę stronę. Myślę, że to może pójdzie całkiem nieźle i wtedy będzie można je bezpiecznie po prostu kupować. Ja mówię, ja się poświęcę dla was, nie? Tak.
Bo ty kupisz, żeby inni nie musieli.
Ja dokładnie. Ja to zrobię spokojnie, żebyście wy nie musieli. Także...
Ja się zastanawiam, bo o ile dobrze pamiętam, Beats X były dość wadliwe, awaryjne na maksa. I to rzeczywiście się często rozparowywały z telefonem, jakieś takie różne rzeczy się działy.
Zobaczymy. Podobno te są jakby, wiesz, jakby druga rewizja. Gdzieś tam też na The Verge'u było napisane, że to są chyba, wiesz, słuchawki, które, że są poprawione, nie? Względem tej pierwszej generacji, nie? Nie wiem, zobaczymy. Z drugiej strony też X-y kosztowały w ogóle 500 zł, z tego co pamiętam, nie? A tutaj mamy Flexy za 249, więc jak w ogóle, wiesz, też ja będę w stanie im dużo więcej wybaczyć, jak na słuchawki za 249 zł. W sensie ja wiem, że nie powinienem jakoś super, ale wiesz o co chodzi, nie? Jak okazjonalnie się rozłączą, to jakoś nie umrę, ale jak będę jakieś z nim problemy, no to wiesz, walić to, nie? W sensie jakby wtedy to zwrócę i tak.
No tam przez pierwsze dwa ludzie tygodnie... generalnie je zwracali bardzo często i, wiesz, dostawali nowe modele, więc...
Tak. No nie, więc zobaczymy. No, na razie zobaczymy. Myślę, że to będzie... myślę, że to może być ok. A 12 godzin na bezdoładowywaniu. Wbudowany mikrofon z redukcją szumu wiatru do zapewnienia większej czystości głosów. Okej. Okay. No. Spoko. Zobaczymy. Interesujące.
Sprawdzimy oczywiście.
Wziąłem czarny. No redakcja się poświęci, jakby to zrobić.
Ale to tylko dzięki naszym patronom.
Tak. Albo moim nierozsądnym decyzjom finansowym.
Jedno i drugie bierze tutaj bardzo czynny udział w tym, myślę.
Dokładnie. A propos nierozsądnych decyzji finansowych, oho, kolejny follow-up do zeszłego odcinka. Odnośnie HomePoda Mini chciałem coś jeszcze powiedzieć.
O, to ja tam, ja zrobię most z tego, ale opowiadaj.
No więc ja już jakby potwierdziłem ze swoją głową, że na pewno kupuję jednego HomePoda Mini. Na pewno. W sensie choćby skały srały, jak to się mówi, biorę HomePoda Mini jednego. I to po to, że chcę mieć to, o czym chyba mówiłem. Będzie najtańszy HomeKitowy taki, wiesz, mózg domowy, nie?
No tak,
czyli, że
tak,
będę
tak,
mógł
tak,
faktycznie... Bo teraz moim mózgiem domowym, Wojtku, jest zjailbreakowany iPhone, który niestety nie na wszystko pozwala.
Pokazywałeś go. A HomeBridge'em jest z kolei MacBook Air. Chociaż to się zmieniło ostatnio. No,
to się zmieniło, do tego też jeszcze przejdziemy pewnie dzisiaj. No, więc stwierdziłem, że na pewno kupuję jednego HomePoda Mini. Ale jeśli będzie recenzja taka, że mają dźwięk spoko, i teraz one nie muszą mieć dźwięk spoko 300 euro HomePod duży, to jakby wiadomo, no to jakby fizyki nie przeskoczysz, ale jeśli będą miały spoko dźwięk, to wezmę sobie dwa i wrzucę sobie jako stereo do salonu. Także i kupuję je, jak tylko będą preordery. Więc znowu tutaj redakcja Jesus Podcastu, chciałbym, żeby oficjalnie było to też powiedziane, że jak tylko będą HomePody Mini w Reichu, to chwilę później będą w naszej redakcji HomePody Mini testowane bardzo intensywnie, zdjęcia. Nie wiem jeszcze, jaki kolor wezmę, no ale zawsze będzie można w razie czego zjechać Apple za mapy, nie?
Wiadomo, ale po pierwsze nie zapomnij kupić jeszcze proszek do prania przy okazji i jakiś odplamiacz. Dobry.
To trochę zabawne, no nie? Ale moja mama właśnie była przez chwilę w Niemczech, tak na sekundę. Autentycznie. Jednego dnia pojechała i tego samego dnia wróciła. Musiała coś załatwić. I dzwoni do mnie. Wziąć ci proszek? Okej, weź.
Oczywiście.
Weź. Więc mam też chemię z Niemiec w dobrej cenie, gdyby ktoś potrzebował. Wiesz, Wojtek, trzeba się rozbranczować biznes.
Tak, HomePodów Mini kupisz pewnie z 15 i po prostu, wiesz, to, że dwa użyjesz sam, no to jest jedna rzecz, nie? Ale...
Słuchaj, ja jakby wiem, że kupię na pewno dwa, no nie? Chociaż jestem prawie pewien, że do mojego daty dwa nie przyjdą, tylko trochę więcej. Ale luz, jakby to nie jest nic złego, nie? W sensie jakby jest to okej. Okay. Także, ale to mówię, ja się bardzo na te HomePody w ogóle cieszę, bo ja myślę, że to może być coś interesującego, ciekawego, nowego. No i fakt, że będę miał w końcu zrobioną, będę mógł trochę więcej rzeczy zrobić sensownie, bo będę miał, wiesz, domowy HomeKitowy mózg, no to jest to jakieś pocieszenie.
No tak, tak, że... tak. To powiem ci, że...
Chciałeś most
tak,
jakiś.
Tak, chciałem mościk zrobić właśnie w temacie HomePodów Mini, bo rozmawialiśmy o nich oczywiście i że chętka jest. Tylko, że ja nie wiem, czy ja odpowiednio dobrze wytłumaczyłem, o co mi chodzi z nimi. Natomiast niedługo po naszym nagraniu okazało się, że w becie systemu, który wyszedł bodajże, to jest 14.2, dobrze pamiętam? To znaczy w tej wersji, w home, właśnie w aplikacji Dom, pojawiła się nowa funkcja, która jakby... totalnie oddaje to, co ja miałem na myśli, bo w poprzednim odcinku rozmawialiśmy o tej kwestii lokalizacji, nie? Że tam te HomePody Mini są w stanie wykryć, czy w którym pomieszczeniu jakby jest HomePod, to wiadomo, bo to ustawiasz na starcie, ale też w którym pomieszczeniu jest dany użytkownik, jakby po jego iPhone'sie, czy Apple Watchu i tak dalej.
Tak.
Natomiast jakby kluczową funkcją, która okazała się rozwiązywać mój problem, który właściwie się pojawił w związku z tym remontem. Problem jest bardzo taki prozaiczny teoretycznie, to znaczy jest to problem komunikacyjny, ponieważ ja wiem, że to brzmi śmiesznie, ale...
Znaczy mnie to bawi, bo to prawda.
No dokładnie, bo teraz sytuacja jest taka, że bywają momenty, w których... nie wiem, jakiś sprzęt jest głośny, coś tam i zdarza nam się coraz częściej pisać do siebie wiadomości będąc jakby w mieszkaniu, po to, żeby jedno przyszło, wiesz, do drugiego, bo coś tam, nie? I natomiast pisanie wiadomości nie zawsze jest wygodne. Czasem warto by było zrobić to głosowo, tylko że wiesz, no co z tego, że krzykniesz, jeżeli ta druga osoba nie słyszy, bo jest zamknięta w jakimś pokoju, który na przykład ma, wiesz, trochę bardziej dźwiękoszczelne drzwi. Więc wiesz, to są, ja wiem, że to są totalnie problemy pierwszego świata, ale w większych...
To są tak naprawdę... problemy zerowego świata, że masz za duży dom.
Ale wiesz, to ja myślę, że użytkownicy na przykład Apple'a i w ogóle HomeKit'a w domach mają zupełnie inne, bo jakby ja nie mieszkam w domu, ja mieszkam nadal w mieszkaniu. Natomiast oni przy dużych obszarach mają zupełnie inne problemy do rozwiązania. Czy w ogóle, wiesz, rzeczy, które chcieliby zrobić, muszą projektować troszeczkę inaczej. I ja trochę to taki mam tego namiastkę i właśnie jedno z ciekawych rzeczy, które zauważyłem, to jest właśnie problem komunikacyjny. I teraz Apple pokazało nową funkcję, która nazywa się Intercom. I ta funkcja w ramach aplikacji Dom pozwala wysłać na wszystkie lub konkretnego HomePoda, a właściwie wiesz, no, wysyłasz tą wiadomość do pomieszczenia de facto, nie? I przy odpowiednim skonfigurowaniu możesz zrobić tak, że wiesz, gotujesz obiad w kuchni, skończysz, no i chcesz zawołać całą rodzinę, no to nie piszesz do każdego czy na grupie rodzinnej, że ej mordy, dawajcie na obiad, tylko możesz wysłać taką wiadomość głosową na wszystkie HomePody w mieszkaniu. Nie? No i teraz niezależnie od tego, gdzie ktoś jest, czy ma ze sobą telefon, czy go nie ma, czy zegarek, no chociaż no, jak ma zegarek, to w sumie nie ma większego znaczenia, ale powiedzmy, że wiesz, to jakby nie ma ze sobą żadnego sprzętu, ale głośnik jest aktywowany i jest w stanie tą wiadomość odtworzyć. Bo to działa tak, że w aplikacji Dom masz nową ikonkę, naciskasz ją i możesz jakby wysłać właśnie wiadomość w ten sposób na konkretne.
Znaczy w ogóle, żeby Wojtek tylko jedną rzecz dodać, no nie, że nawet jeśli Arlena będzie w pokoju, w którym być może nie będziecie mieć HomePoda akurat, no nie, no, w tym jednym pokoju, to dostanie powiadomienia na zegarku.
Tak, i na zegarku i na iPhone'ie.
Będzie mogła je odsłuchać.
Tak, będzie mogła je odsłuchać.
Tak, będzie mogła je odsłuchać. Więc to jest, ten Intercom, to jest w ogóle super fajna rzecz, jakby to ja się zgadzam. To nie tylko w dużych domach, no nie? Powiedziałbym, że to jest fajny feature. W ogóle to jest fajny
tak,
feature.
I tak, oczywiście.
To jest w ogóle feature, który jest, znowu, no ale rozwiązanie tu jest lepsze, bo ten feature jest w Google Home. I ja z niego wielokrotnie korzystałem z racji tego, że mam no, dwa Google Home. Mhm. No to ja z niego wielokrotnie korzystałem i to było tak, że odpalałem sobie aplikację asystenta na telefonie na przykład, będąc nie w domu. Mhm. I mogłem powiedzieć, że broadcast i na przykład... I właśnie to było fajne, bo wszystkie urządzenia mam skonfigurowane po angielsku, ale kiedy powiesz hasło broadcast i potem zaczniesz mówić po polsku, to on dokładnie tak samo jak w Intercomie, Google Home, wycina ten fragment po prostu audio i go puszcza.
No
więc
tak,
ja mogę
tak,
powiedzieć
tak,
broadcast, zaraz będę w domu i to on wtedy, mój głos, zaraz będę w domu, puszcza na wszystkich tych Google Home'ach w domu. Nie?
No to tak, to jest bardzo, bardzo podobna funkcja. No, ja pamiętam, że nie wiem, czy to ze względu na to, że mam tylko jednego Google Home Mini, ale ja nigdy nie znalazłem tej funkcji, a może po prostu nigdy jej nie próbowałem przetestować. No ale wiesz, jak masz jednego, to też nie jest, no nie spełnia w takim pełnym zakresie
tak,
swojej
no
roli, wiesz o co chodzi.
No tak.
Więc ten Intercom przy założeniu, że te Google Home Mini się pojawią i ja planuję na razie HomePody mini, prawdopodobnie dwa na razie, a jeżeli pewnie poczekam do HomePoda dwójki i wtedy, bo myślę sobie, że HomePod ten duży super by się sprawdził w salonie jako głośnik tak, sparowany z Apple TV, bo wtedy wiesz, jakby możesz mieć taki dźwięk z jednej strony i soundbara i właśnie z HomePoda, więc to wiesz, może brzmieć fajnie. Chociaż jak masz dwa HomePody, to w sumie wiesz, też nie musisz mieć już żadnego soundbara prawdopodobnie i korzystać z nich jako jedyne wyjście dźwięku i ten dźwięk powinien być bardzo spoko. Natomiast mówię, tutaj prawdopodobnie poczekam na dwójkę, bo to nie jest aż tak istotne. akurat HomePod Mini i właśnie z tą funkcją Intercom, która dopiero co wyjdzie za chwilę, jak się okazuje, no, mam wrażenie, że rozwiąże mój problem. I teraz ktoś by mógł pomyśleć, no tak, ale przecież macie razem te Apple Watche, nie? No i w Apple Watchu jest funkcja walkie-talkie. I faktycznie jest. I nawet działa nieźle teraz.
Ja nie wiem, jakoś nie umiem z tego korzystać. Tylko, że... Totalnie mam wylew za każdym razem, kiedy to działa.
To jest o tyle problematyczne, że z jednej strony, żeby działało dobrze i sprawnie, musisz mieć to włączone w tle cały czas. Nie? To włączone w tle cały czas troszeczkę bardziej żre baterię. Nie? No bo jesteś tam jakby zalogowany, aktywny i on cały czas czeka na wiadomość audio, która do ciebie przyjdzie, bo jeżeli masz to wyłączone, no to wtedy wiesz, ktoś próbuje się z tobą skontaktować, dostajesz powiadomienie, ktoś próbuje się z tobą skontaktować, klikasz OK, włącza się walkie-talkie i dopiero wtedy możecie gadać. To nie jest aż tak wygodne, jeżeli jest to wyłączone, więc powinno być włączone non-stop. No i wiesz, tu się zaczynają schody. Natomiast jak jest włączone, no to faktycznie działa nieźle. No, można rzeczywiście w tej WatchOS 7 wydaje się, że ta funkcja już wiesz, doszła do takiego poziomu, że generalnie jest w miarę okej. No ale wiesz, tu musisz trzymać palec na ekranie i to nie jest aż tak wygodne jak powiedzenie, bo właśnie to też zadziała w ten sposób, że wystarczy powiedzieć, teraz ja powiem Siri i ona i mówisz Intercom i później mówisz swoją wiadomość, którą chcesz przekazać jakby w całym domu. No i To jest właśnie to. To cały dom słucha twojej wiadomości, bo ty ją wysyłasz do całego domu. Ewentualnie możesz wysłać do konkretnego pomieszczenia, co też jest spoko. Więc wydaje mi się, że jakby to bardziej odpowiada moim potrzebom. Szczególnie, że wiesz, no, ja wiem, że dzisiaj mody jeszcze Apple Watcha nie ma, ale no, kiedyś pewnie będzie miał. Natomiast do momentu, kiedy nie będzie miał, no to w ten sposób możemy się komunikować. I fajne jest to, że wiesz, jeżeli jeden z HomePodów Mini będzie u niego w pokoju, a on będzie już miał tam kilka lat, chociaż wtedy już pewnie będzie HomePod Mini 5, ale wiesz, będzie mógł korzystać z tego głośnika jako zwykły głośnik AirPlayowy i po prostu puszczać samemu sobie muzyczkę. Super. A ja jednocześnie, będąc właścicielem domu, mogę mu wysłać wiadomość głosową i ona też tą muzykę przyciszy, odsłucha sobie tej wiadomości i będzie wiedział, że nie wiem, że jest obiad gotowy albo trzeba przyjść do ojca i zagrać na Xboxie, bo przecież jest obowiązkowa gra.
Przyjść mu wodę, bo on nie ma kręgosłupa już, ojciec.
Możliwe. Albo, że jest obowiązkowa gra na Xboxie, a on będzie mówił, to ojciec, daj mi spokój.
Tato, ale wszyscy mają PlayStation 8. Nieważne.
Gramy w Series X.
Graj. Tutaj jest Halo 4.
Halo 1. Musisz remastera ograć. Koniecznie, tak. Bo będzie wstyd na dzielni.
Tato, no. Znowu mi siarę robisz. Sztuczna inteligencja w szkole się ze mnie śmieje, że gram w Halo remastera.
Oj, ciekawe.
Ale to ja a propos tylko tego HomePodowej przygody, to ja myślę, że zrobię dokładnie tak samo. Mhm. Dokładnie tak samo. Bo teraz właśnie chcę wziąć dwa HomePody Mini po to, żeby sobie włożyć oba do salonu i zrobić sobie właśnie z nich takie małe stereo.
Jasne.
Mam też takie z tyłu głowy, że a może chcę soundbara, ale na przykład chciałbym pójść może w soundbara Sonosowego, więc de facto wiesz, no, to jest trochę taki głośnik też AirPlayowy.
No.
Ale też, no zastanawiam się, na pewno wjeżdżają dwa HomePody, więc jakby to jest spoko, natomiast w którą stronę dalej to pójdzie, to też może poczekam na HomePoda dwójkę, wtedy sobie sprawię go do, czy tam jeden czy dwa i wtedy HomePody rozłożę zamiast Google Home'ów. W ogóle to teraz będzie jakby zabawne, mam dwa Google Home'y i będę miał dwa HomePody. No, dwa HomePody pojawią się w salonie, więc stamtąd wypadnie Google Home, bo de facto nie będzie tam potrzebny, bo to będzie taki redundantne urządzenie, no powiedzmy, tak. Nie? No i mam Google Home'a w kuchni, który tam zostanie, bo to jest, że tak powiem, mój ulubiony przyjaciel. który ustawia mi, ustawia mi timery, puszcza mi piosenki i tak dalej. To jest autentycznie, to jest rzecz, której totalnie bardzo często korzystam. No i będę miał jednego, że tak powiem, wolnego Google Home Mini, którego wrzucę sobie albo do sypialni, żeby jakby to było moje ostateczne źródło kontrolowania domu, bo tak jak kiedyś mówiłem, no to mam cały dom praktycznie odwzorowany też w... No teraz już nie, ale prawie cały mam dom odwzorowany w, wiesz, w Google Asystencie. Mhm. Więc wiesz, żeby jak się położę do łóżka, no to mogę też zrobić z zegarka, który i tak mam założony na noc, bo w nim śpiewam, żeby wszystko wyłączyć, ale wiesz, no to jest jakaś taka opcja pierwsza, żeby sobie też móc puścić muzykę. Ewentualnie wrzucę go do biura, żeby tutaj po prostu leżał jako ten. No bo to jest tak, że no wiesz, nie będę chciał sprzedawać, bo to bez sensu sprzedawanie tych Google Home'ów. A one dalej spełniają swoją rolę, szczególnie, że umówmy się, są zdecydowanie mądrzejsze niż Siri. Nie?
No to prawda. Jest... To ja tak. jeszcze kontynuując troszeczkę wątek jakby tej większej...
Trochę będzie jeszcze więcej, jeszcze mądrego domostwa, bo ja też mam...
To ja już tak może nawet niekoniecznie mądry dom, bo ten wątek na pewno będzie się jeszcze rozwijał, bo wiesz, przez to, że jest więcej pomieszczeń, to wiadomo, że jakby też więcej opcji i możliwości na zmądrodomowienie tych wszystkich miejsc. Mhm. Ale te głośniki tutaj jakby są, na razie mają najwyższy priorytet moim zdaniem, bo po prostu rozwiązują bardzo konkretny problem, nie? A to jest, to właśnie o to chodzi, że mhm. mądre urządzenia mają rozwiązać ci problemy, a nie jakby generować nowe, więc nad tym będę pracował. Natomiast mam taką ciekawą obserwację, bo pierwszy raz od bardzo, bardzo dawna mam jakby trochę oddzielone strefy w mieszkaniu. To znaczy tak zwany salon, jak wiesz, w każdym domu polskim jest salon z telewizorem, nie? No to faktycznie ten salon stał się, i to jest na świeżo mówię, bo wiesz, w zeszły weekend właściwie, sobota, niedziela był taki moment, w którym żeśmy przenosili niektóre rzeczy, więc to tak właśnie, wiesz, na świeżo. I faktycznie salon stał się takim miejscem relaksu i rozrywki, powiedzmy, nie? Więc faktycznie jest tam telewizor, dzisiaj przyszła kanapa wreszcie, więc jest na czym usiąść. No i to jest ciekawe, że przez to, że tak zwana pracownia, w której jestem i teraz nagrywam, jest trochę oddalona od tego salonu, to nie zawsze mi się chce tu przychodzić po to, żeby na przykład zrobić jakąś małą pierdołę. Nie?
To dobrze wbrew pozorom.
To dobrze i teraz właśnie, bo to się dzieje dzisiaj, to jest totalnie tętno pulsu, więc dzisiaj był taki pierwszy dzień, w którym faktycznie, wiesz, jakby pierwszy raz korzystam z tego pomieszczenia tak, jak powinienem. I zauważyłem, że jakby w trakcie dnia wziąłem sobie do salonu, bo tam większość czasu przebywam ze względu na to, że wiesz, a to z młodym coś tam świrujemy, a to trzeba coś w kuchni zrobić, wiesz. Jakby salon jednak jest taki bardziej miejscem do życia, więc wziąłem sobie iPada. I ja tego iPada bardzo dawno nie używałem. Leżał naprawdę, wyładował baterię do zera, bo po prostu nie było okazji, nie było potrzeby. Komputer był praktycznie cały czas włączony, a do tej pory ja pracowałem w salonie. Wiesz, jakby biurko było w salonie, w salonie nagrywałem wszystkie podcasty i tak dalej. I jakby no, te strefy nie były oddzielone. Była strefa pracy, rozrywki i życia w jednym miejscu, a teraz to jest oddzielone i faktycznie ten iPad nagle stał się takim sprzętem, który jest... Jest to większy ekran niż na telefonie, wiadomo, robisz bardzo podobne rzeczy, ale jednak no, jest niektóre rzeczy robi się dużo łatwiej, głównie ze względu na to, że mam tam klawiaturkę, więc wiesz, na klawiaturze iPadowskiej pisze się przecudownie, uwielbiam to. I aż mi się przypomniało dzisiaj, jak to się przyjemnie pisze na tej klawiaturze, ale faktycznie jakby nagle zaczynam rozumieć, że większa przestrzeń, czy podział pomieszczeń na rozrywkowe, na pracę, na jakie tam ktoś inny ma jeszcze, sprawia, że rzeczywiście dobrze mieć jakby troszeczkę więcej sprzętów, bo wiadomo, że masz zwykle telefon w kieszeni. Aha. Nie?
Bardzo mi się podoba, w którą stronę to idzie, mów dalej.
Nie, no to nie chodzi o to, że ja nagle będę, wiesz, kupował...
Nie, mów, nie przerywaj sobie, nie przerywaj sobie.
Bo, wiesz, ja słucham sobie podcastu Adapt, gdzie Federico Vitici opowiada o tym, jak to ma 5 różnych iPadów, z których każdy z nich robi co innego, bo tak mu jest wygodnie. Bo jeden jest na plaży, drugi jest do jednego pokoju, drugi jest do trzeciego, trzeci jest do trzeciego pokoju. Więc to jakby ja rozumiem, że to może też pójść w tą stronę. I ja nie mam absolutnie potrzeby kupowania czegoś więcej, jeżeli chodzi o sprzęt. To znaczy, wiadomo, potrzeba jest, o której rozmawialiśmy już jakiś czas temu, gdzie zdecydowałem, że ostatecznie zainwestuję w peceta, bo będę potrzebował po prostu kompa do studia, które i to ma być komp, który jakby, no gadaliśmy o tym, no, ma z jednej strony streamować, a z drugiej strony pomyślałem, że no skoro już kupuję peceta, no to wiesz, PC Master Race, no to jednak dobrze, żeby jakąś gierkę odpalił, więc zacząłem sobie liczyć i odkładać kasę na peceta. Na razie nie ma go gdzie postawić, więc to też wiesz, taki jest projekt, który jakby powstanie. Znaczy będę kupował w momencie, kiedy faktycznie będę miał po co. No i do tego czasu, ile się uda uzbierać, to sobie zbieram i zobaczymy, jak to się skończy i na jakiej kwocie stanę, bo jakby wiesz, no wiadomo, że widełki mogą być bardzo szerokie i można kupić peceta za 3 koła, ale można kupić peceta za 10 i wiesz, jakoś tak próbuję znaleźć złoty środek, a najgorsze jest jeszcze to, że oczywiście w tak zwanym międzyczasie Nvidia pokazuje nowe karty graficzne, które zresztą jak rozmawialiśmy, ja myślałem, że 3080 też wyjdzie w tym samym momencie, kiedy 3070, a okazało się, że jakby jedno, że 3080 już jest. Tylko, że wiesz, to jest karta, która kosztuje 3,5 koła, nie?
Jest chyba niezdobywalna też.
Wiesz co, bardzo różnie. Większość sklepów ma ten produkt jako dostępny, ale wysyłają go zwykle z jakimś tam opóźnieniem, nie? I też są ograniczenia takie, że na przykład możesz kupić tylko jedną sztukę, nie? Albo no różnie, różnie, ale faktycznie 3080 no jest bardziej dostępne niż 3070, bo to 3070, chociaż szczerze mówiąc, jak teraz rozmawiamy, no ostatnio nie patrzyłem, miało mieć premierę jakoś w połowie października, o ile dobrze pamiętam, więc nie wiem, czy już wyszły. No ale tak, więc jakby zrobiłem segue, ale rzeczywiście ten PC gdzieś tam jest na horyzoncie i będę o tym myślał. Natomiast właśnie nie myślę o kupowaniu dodatkowych iPadów i tak dalej, bo to zupełnie się mija z celem, ale faktycznie czuję, że ten iPad będzie mi się przydawał i to w zupełnie taki, wiesz, realnie, to nie jest już widzimisię, tylko faktycznie potrzebuję sobie ja na nim popracować. Wiesz, o co chodzi?
Tak, to ja ci sprzedam jeszcze tipa, bo myślę, że to może być istotne, że jakby, no bo nie wszystkie rzeczy, które musisz zrobić w biurze, to są rzeczy, które są pilne. Mhm. To pamiętaj, że możesz sobie te rzeczy zapisać do zadań, do zrobienia, i mieć nawet filtr w Todoiście.
No.
Bo ja wiem, że korzystasz z Todoista. Na biuro po prostu.
Aha.
Który wyświetla ci wszystkie rzeczy otagowane tagiem biuro.
A, widzisz. Czyli to, co muszę zrobić na dużym komputerze.
Tak, aha. Tak, dokładnie. I możesz wtedy sobie zrobić faktycznie, masz konto premium, nie? Więc to po prostu możesz sobie zrobić. Wiesz, no wiadomo, to wymaga od ciebie jakby odrobinkę więcej pracy, bo musisz pamiętać, żeby tagować. Pamiętaj, że tagowanie możesz zrobić, jak tworzysz nowe zadanie. To z tego, co pamiętam, jak sobie wpiszesz, jak to się,
na pewno
to się nazywa label.
Okej, okay, ale
robisz,
nie
robisz małpka. Nie, robisz małpka i wtedy jak robisz nowe zadanie, to jak piszesz małpka, to masz, ja akurat mam zrobione labelki, mam dom, biuro, errands, everywhere, tak okay. Dalej. No wiesz, robisz sobie małpkę, na przykład sobie robisz biuro, wpisujesz sobie zadanie i tak dalej. I teraz jesteś na Todoiście w tym momencie?
Już odpalam moment.
I w każdym razie, i teraz tak, możesz nie chcieć robić sobie, to zależy od tego, jaki sobie przyjmiesz mechanizm tagowania tych rzeczy. Czy będziesz tagował tylko i wyłącznie rzeczy związane z tym biurem, no nie? Czy chcesz zacząć sobie na przykład tagować w ogóle wszystkie zadania zależnie od tego, od miejsca, w którym je będziesz wykonywał? No i wiesz, niektóre zadania możesz zrobić jakby będąc na kanapie, niektóre zadania możesz zrobić będąc w biurze, a inne musisz zrobić na przykład będąc poza domem. I to też możesz sobie, wiesz, tagować i wtedy masz też, jakby to jest tak odwracać, ułatwia ci trochę myślenie, bo tu masz taki filtr, gdzie na przykład właśnie, na przykład zakupy. Ja to robię w OmniFocusie, ale możesz dokładnie to samo zrobić w Todoiście. Możesz zrobić właśnie labelkę, która jest zakupami. Na przykład nazwą sklepu. No wiesz, no bo chodzisz do Biedronki, chodzisz na przykład do Rossmana i chodzisz tam na przykład do apteki, whatever. Więc sobie robisz te po prostu trzy labelki i teraz jak sobie na przykład wpisujesz listę zakupów do zadań, bo to ja tam na przykład wpisuję sobie listę rzeczy faktycznie, które muszę kupić, to taguję je po prostu odpowiednią labelką. I teraz jak na przykład idę do Biedronki, no to jakby, wiesz, mam na przykład, wiem, że przyszedłem teraz, bo muszę na przykład kupić mleko, ale wiem, że na przykład, wiesz, może coś jest, co zapisałem do listy zadań, bo nie było super pilne, ale będzie, że jak będę przy okazji, więc odpalam sobie OmniFocus, widzę Biedronka i widzę, że mam tam wpisane na przykład trzy rzeczy, mogę je od razu kupić i oznaczyć jako zrobione. Wiesz, co chodzi, nie? I dokładnie tak samo możesz zrobić z zadaniami, które są związane z biurem, czyli zrobić sobie, stworzyć sobie labelkę przy komputerze, bo to jest, nazwa jest nieistotna. I po prostu jak tworzysz sobie zadanie, to właśnie robić małpka przy komputerze. Za każdym razem, i wtedy dodajesz sobie te zadania po prostu, żeby one były do zrobienia przy komputerze. Jak siadasz przy komputerze, to możesz sobie na przykład, wiesz, jakby no masz, dodajesz jakby deadline czy cokolwiek, ale masz też po prostu labelkę, którą odpalasz i tam masz wszystkie rzeczy, które masz do zrobienia przy komputerze, bo tylko tam możesz je zrobić. I to może ci ułatwić, żeby, wiesz, żeby pamiętać, że to masz coś zrobić, nie? Taka ciekawostka, że możesz sobie tak zadania...
Fajny pomysł, fajny pomysł, bo rzeczywiście nie myślałem o tym w ten sposób jeszcze, bo pewnie nie ma tego aż tak dużo, ale nie, no jest jasne, to ciekawy, jasne. Ciekawy pomysł na to, żeby urządzenie, jakby sobie takim... tworzyć labelki, to jest bardzo ciekawe.
Tak. Ja mam zrobione tak, że... Ja wiem, że to taki omnifokusowy temat, ale to jest rzecz, którą można robić chyba w większości nawet menedżerów.
Poza tym dawno nie
było. Może być istotne. Tak, nie, ale ja mam na przykład tagi, bo to się nazywa w omnifokusie tagi i mam tak. Mam tagi na urządzenie, każde urządzenie w domu. PS4, Windows, Nintendo, iOS, macOS, web też pisałem po prostu. No bo wtedy to jest rzecz, którą mogę zrobić na komputerze i na iPhone'ie, ale nie mogę zrobić na PS4 de facto. Znaczy mogę, ale wiesz, no to nie będziemy tego robić.
No nie.
Więc mam w ten sposób, to jest pierwsza rzecz. Mam osoby, no bo wiesz, są też konkretne osoby, czy to w pracy, czy gdzieś po prostu, więc wpisuję sobie, to są osoby, z którymi, wiesz, na przykład jak mam spotkanie, to wybieram sobie, wchodzę w tagi, wybieram sobie osobę, z którą mam spotkanie i widzę tam zadania związane z tą osobą, czyli na przykład, czy coś muszę zapytać, czy coś muszę ustalić, tak dalej, co jest taka ciekawostka. No i mam też miejsca i w OmniFocusie w ogóle jest coś takiego, że tagi możesz zgeolokalizować i może to być trigger do pojawienia się zadania. I teraz przykład. Miałem zawieźć coś do domu, ale miałem to najpierw zabrać z innego miejsca. W sensie miałem zrobić zakupy konkretne, żeby zabrać je potem do domu, do jabłonu. I teraz miałem zadanie, w sensie właściwie wtedy zrobiłem sobie projekt, który miał odpowiednie tagi, w sensie każde zadanie miał odpowiedni tag. I teraz tak, jak poszedłem do IKEA, to wyskoczyło mi, że jest available to zadanie, co mam kupić. Kupiłem i wtedy następne zadanie, zabierz to do domu, do Jabłonowa, zrobiło mi się dostępne. I widziałem je będąc w domu w Warszawie, no bo to jest miejsce, gdzie te rzeczy de facto miałem do zabrania. I miałem potem zadanie, które mi się odblokowało, jak przyjechałem do domu, zainstaluj to, co kupiłem. Wiesz, co chodzi? Więc ja wiem, że to jest pojebane. Jakby jestem absolutnie... Ja wiem, że mam problemy. Słuchajcie, nie musicie mi tego pisać w komentarzu. Ale to jest sprytne, nie? W sensie, wiesz, zależnie od miejsca, w którym jestem, miałem, jak pokazywały mi się zadania, one miały też taki, wiesz, no, że to miało się pojawić po konkretnym dniu tygodnia, bo coś tam, tak dalej, tak dalej. Więc jakby to było, tam było parę takich różnych zależności, natomiast sytuacja była o tyle przyjemna, że po prostu, wiesz, przyszedłem w odpowiednie miejsce, pojawiło mi się zadanie, okej, zrobiłem to. Jak pojawiłem się w domu z tą rzeczą, to się kolejna rzecz, którą mam zrobić i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zresztą też fajne jest to, że nie wiedziałem, kiedy jadę do domu, więc po prostu, wiesz, mogłem tak, że zdeferowałem zadanie na ten, żeby pojawiło mi się znowu wtedy, kiedy jadę do domu, żebym na pewno tu nie zapomniał. Nieważne. Ale to jest taka ciekawostka, że tagi działają w różny sposób, można sobie tagować, to jest fajne. Wojtek, ja bym chciał tylko jeszcze
do lokalizacyjnych, żebyś wszyscy wiedzą o tym. Wiadomo, że OmniFocus jest taką kobyłą, ale lokalizacyjne przypomnienia działają w remindersach też normalnych, Apple'owskich, nie?
Tak. I w Todoście chyba też działają lokalizacyjne jakieś powiadomienia. Chyba, ale nie jestem pewien.
Musiałbym sprawdzić.
Ale to, no tak, OmniFocus jest totalną krową, natomiast to ja sobie cenię. Wiesz, bo najlepsze jest to, że mam w Sun mam jedno zadanie, no nie, ale w Available do zrobienia Wojtek mam tyle, że po prostu musiałem sobie zrobić kolejną perspektywę, żeby oddzielić zadania z pracy, nie z pracy, bo w pewnym momencie już mi się po prostu wybuchało, jak wchodziłem do Available i widzę na przykład 45 zadań, że mogę zrobić. Nie, mówię, okej, dobra, no ale nie wszystko są. No ale to jest jakby piekło, które sam sobie sprawdziłem. Wojtek, ja mam takie...
Są lokalizacyjne w Todoiście też, to tylko tak podpowiem.
No, więc to jest fajne. Możesz sobie faktycznie zrobić tak, żeby baczować sobie zadania, jakie ci się tam wybiera. Wojtek, ja mam dwa krótkie tematy i chciałbym, żebym się zmieścił z nimi. Myślisz, że się mi uda?
To nie jest to prawda nagrany podcast, ale ty i mieszczenie się gdziekolwiek może być, wiesz, opacznie zrozumiane.
Bardzo dziękuję. To zrobię po prostu jeden, zobaczymy, jakby coś drugi zapowiem i poproszę o ewentualnie pytania. A może nawet będzie lepsze, żeby zrobić to w ten sposób? To może nawet już to powiem po prostu. Słuchajcie, bo ja dostałem pytanie na Telegramie na temat tego, żebym zrobił w końcu jakiś tutorial, jak zacząć z RSS-ami.
No, okej.
Bo to jest taka rzecz, która zrobiła się dość może nie tyle, że popularna znowu, ale że pojawiło się jakieś takie zainteresowanie tymi RSS-ami. Ja myślę, że to jest faktycznie jakiś fajny temat, który można poruszyć i ja, który bardzo chętnie opowiem, jak w ogóle można z tym zacząć. I mam to na myśli zrobienie takiego tutoriala, czy to w postaci audio, czy w postaci tekstu pisanego, to jeszcze nie, jakby zobaczymy. Natomiast takiego platform agnostic, to znaczy, żeby każda, wiesz, no bo teraz w ogóle na przykład wyszedł Reader 5.
Reader, no
nowy całkiem.
No.
No to Reader. No i właśnie. Spałem. Nieważne, Wojtek. Nie takie. W każdym razie on wprowadza na przykład dodatkowe opcje, które są, myślę, że fajne dla osób, które mają iOS-a czy system w ogóle, wiesz, są w ekosystemie Apple'owym, natomiast nie każdy wiem, że jest. Osoba na przykład, która mnie pytała, korzysta z Androida, chciałaby jakieś podpowiedzi, jak w ogóle zacząć, w którą stronę z tym iść, jak to powinno się robić i w ogóle jakie są jakby dobre praktyki. Ja myślę, że to jest faktycznie fajny temat, więc jakby ktoś miał jakieś pytania, które chciałby dostać odpowiedzi odnośnie RSS-ów, to ja zapraszam do tego, żeby pod tym odcinkiem na forum naszym zadawać pytania. Jak nie będzie żadnych, to ja po prostu zrobię tak, jak uważam, że mogę o tym powiedzieć, natomiast jeśli ktoś chce coś konkretnego, żebym dotknął, to ja bardzo chętnie wszystko powiem.
Ja polecam tego użytkownika, ponieważ mnie nauczył, więc jak mnie nauczył, to już jest dużo.
Ja ostatnio w ogóle doszliśmy na czacie redakcyjnym nagranego podcastu, że jest takich parę rzeczy, które wydaje mi się, że jestem totalnie powalony na ich punkcie, ale to są rzeczy, które faktycznie mogę ludzi nauczyć. Ja doszedłem, Wojtek, do trzech. Mhm. My rozmawialiśmy wtedy o zarządzaniu zadaniami, to jest pierwsza. Druga, powiedziałbym, zarządzanie hasłami. I tak. Trzecie, które powiedziałbym, to właśnie są RSS-y. Nie? To są takie trzy rzeczy, które... A e-mail.
No właśnie.
To też jest wbrew pozorom rzecz, którą mam już rozpykaną. W sensie jakby jestem już chory bardzo mocno, ale z drugiej tej strony jakby z racji tego, ile czasu na tym poświęciłem, to jestem w stanie ludziom podpowiedzieć, co jest opcją sensowną, a co jest opcją mało sensowną. No dobra, ale...
Ważne jest, żeby wiedzieć, kogo pytać o rzeczy. No i tyle.
Tak. Dokładnie. To jest jedna z istotnych umiejętności w życiu, więc zapraszam do forum, do zadawania pytań i w przyszłym tygodniu w takiej opcji zrobimy sobie jakiś taki, wiecie, 15-20-minutowy tutorial, jak te RSS-y rozpykać. A teraz chciałem, Wojtek, powiedzieć o jednej rzeczy, bo ja zamówiłem Raspberry Pi.
No tak.
W ogóle to było takie przez przypadek, całkowicie. Upadłem jakoś telefon, coś tam nosem, stepsis i ja jakby przez przypadek zamówiłem. I zamówiłem, pamiętasz, pisałem ci, że zamówiłem po to, żeby komputer nie korzystać z tego MacBooka starego jako serwer, tak. żeby nie zjadał prądu, nie? On robi teraz coś innego, ale nadal zjada prąd. Nie, wszystko już ty wytłumaczę. Otóż faktycznie było tak, że jak przyszło Raspberry Pi, w ogóle jest takie malutkie, urocze, zamówiłem wersję 3A, to znaczy to jest 512 RAM-u, ten 1,4 GHz chyba procesor. Różni się od Raspberry Zero WH tym, że ma pełnowymiarowy port HDMI i w ogóle ma pełnowymiarowe porty. Cenowo jest właściwie dokładnie to samo, jest trochę większe, więc jak jakoś dużej, ogromnej różnicy nie ma, natomiast jest troszeczkę wydajniejsze niż Raspberry Pi Zero WH. Mhm. Więc to jest taka ciekawostka. No i teraz ja to zamówiłem, bo stwierdziłem, że ja jakby nie mam dużych potrzeb i chcę konkretną rzecz tam postawić. I faktycznie jest tak, że on służy mi w tym momencie, nie było tak przez ostatnich parę dni, ale w tym momencie to jest tylko i wyłącznie serwer homebridge'owy.
Okej.
Spędziłem naprawdę sporo czasu w weekend, żeby to wykucować po prostu perfekcyjnie. To znaczy, wiesz, przydzieliłem na przykład wszystkie urządzenia HomeKitowe w moim domu w tym momencie mają stałe IP. No nie?
Wow.
Co wbrew pozorom nie było takie super łatwe, bo większość tych urządzeń identyfikuje się jako unknown w routerze, więc chodziłem, rozłączałem, poczekałem, aha, dobra, widzę, że teraz się pojawiło nowe urządzenie w sieci unknown, bo ma leasing 1.59, okej, okay, dobra, to takie opcje nadaje, ten Mac będzie miał takie zawsze IP i tak dalej. Skonfigurowałem tego homebridge'a, mało zrobiony bardzo ładnie wirtualny pulpit, więc jak chcę coś zalogować się, to mogę wejść, zobaczyć i tak dalej. Super fajnie to działa. Jestem bardzo zadowolony, że to zrobiłem, bo też faktycznie jest tak, że jak jest ten serwer, to on to jakoś tak nie mam poczucia, że marnuję, wiesz, marnuję niepotrzebnie prąd tylko po to, żeby zarządzać paroma dodatkowymi urządzeniami, a jak to jest to mały Raspberry Pi, to jakoś tak, wiesz, no on jest na micro USB, tak sobie leży tylko na tym.
No tak.
Jakoś tak spoko. Ale stwierdziłem też, że skoro już mam takie urządzenie, to postawię sobie od razu zaraz obok Pi-hole.
Dość klasyczne wykorzystanie Raspberry.
Tak. I mówię, no to będzie prawdopodobnie dobry pomysł. I teraz uwaga, to nie był dobry pomysł. Szok, niedowierzanie. Bo ja stwierdziłem, że może nie potrzebuję kupować Next DNS-a, co jest zasadne wbrew pozorom. Na zasadzie, skoro mam pichol, nie wychodzę z domu, no to równie dobrze nie muszę mieć Next DNS-a, mogę mieć po prostu pichol, który będzie ten ruch w jakiś sposób filtrował. Spoko. Natomiast minus jest taki, że z racji tego, że Raspberry Pi ma 512 MB RAM-u i ja mam w urządzeń w sieci ponad 20 parę, to on zaczął mulić.
Ale
tak totalnie
ale
mulić.
Tak, wow.
Tak. I mulić do takiego stopnia, że spada mi prędkość 10-krotnie. No i wiesz, i najlepsze było to, że ja to, że wiesz, jakby przykrywałem ruch na, żeby korzystał z Pi-hole jako DNS-ów, no nie? I mam takie, coś działa wolniej. Pewno internet się psuje po prostu. Orange tam, UPC znowu daje ciała, nie? Ja tutaj ten.
Już dzwonić chciałeś.
Ale mam takie, A sprawdzę po prostu jakby googlowe DNS-y. Tak, tylko z czystej ciekawości. Taki ten. No i nagle zamiast 2 megabitów na sekundę mam 45. Okej?
Okay. Coś się wydarzyło.
Dobra, tutaj jest jakiś ten. No i faktycznie wróciłem do Next DNS-u bardzo szybko i odinstalowałem sobie Pi-hole'a, no bo on po prostu, to urządzenie za mało ma RAM-u na to, żeby obsłużyć to wszystko. I po prostu, wiesz, zaczęło bardzo intensywnie mulić, nie? Procesor nie, ale po prostu widziałem, że kończył się RAM. Te 512 RAM-u to się bardzo szybko kończyło, więc spoko. Nie mam za złe temu Raspberry'u tego,
tak.
że nie daje, bo ja też specjalnie kupiłem, no wiesz, no kupiłem najtańszy, najmniejszy Raspberry Pi tylko po to, no prawie najtańszy, tylko po to, żeby mieć zasadnie, sensownie zrobiony homebridge'owy serwer. Także spoko. I to działa. I teraz siedzi ten MacBook stary, taki niewykorzystany i tak siedzę, patrzę i mówię, może Plexa postawię na nim. And that's what
Co
I did.
Co za ziomek.
Więc faktycznie postawiłem sobie Plexa na, w ogóle tak, skonfigurowałem tego MacBooka tak, żeby był dostępny jakby z wewnątrz sieci, ale przez SSH. I wirtualny desktop, po to, żebym de facto nie musiał do niego podchodzić. Więc tak zrobiłem. Tam jest problem natury takiej, że tam jest mały dysk. Mhm. Bo on sobie radzi, wiesz, RAM-u ma 4 GB, to do Plexa starcza jak najbardziej. Procesor no, tam jest jakiś badziewny, tam jest i5000, nie wiem, nie pamiętam, to jest w ogóle stary MacBook. Nie? Ale wiesz, generalnie znowu, on sobie z komputerem tam, z tym RAM-em całkowicie, w sensie z tym procesorem całkowicie radzi. No, Plex działa. Działa na telefonie, działa na telewizorze, bo sprawdziłem, wszystko jest spoko, jestem bardzo zadowolony. Jedyny minus jest właśnie teraz tylko w tym momencie taki, no tam jest 126 GB SSD w środku, co sprawia, że to jest za mało. Chciałem jakby zrobić tak, bo ja mam dysk podłączony do PlayStation 4, ale ostatecznie na razie nie chcę z niego jakby rezygnować, bo faktycznie mam tam dużo gier, w które gram jednocześnie i one są porozrzucane na dysk wewnętrzny i zewnętrzny, więc okej, dobra, tego nie tykam. Więc jakby W tym miesiącu już uspokoiłem się trochę i nie chcę już wydawać więcej pieniędzy, ale jak będzie jakaś dobra oferta, to to muszę kupić dysk. Znaczy, to w ogóle to jest... Kurde, no nie muszę... Bo pamiętasz, Wojtek, dawno mhm. temu dałeś mi coś takiego, co się nazywa Seagate Central.
Ja ci to dałem, coś takiego?
Tak, powiedziałeś, że nie potrzebujesz i że tam ten, że to jest taki, to taki serwerek domowy, mini NAS, powiedzmy. Okay. Ale on jest bardzo mało... nic prawie nie możesz zrobić poza tym, że masz dostęp do dysku sieciowego. Co nie jest jakby ostatecznie aż taką złą rzeczą, ten dysk sieciowy, bo ja de facto, to jest spoko, fajna rzecz, dysk mm-hmm. sieciowy. I on nawet spędził to by było okej, okay, żeby podłączyć i żeby tam na przykład trzymać bibliotekę flexową. Plexową, żeby po prostu ten MacBook sobie skanował tego, ten serwer, właściwie ten dysk sieciowy i żeby to było... Tylko, że to jest bardzo wolne po sieci, aha. niestety. I ta maszyna ma też taki problem, że ona jest super niestabilna. To znaczy jest tak, że mniej więcej raz na tydzień po prostu jakby ona nagle gubi sieć i trzeba ją resetować, w sensie wyłączyć i włączyć, żeby ona się znowu podłączyła do sieci, żeby był do tego dostęp, co jest strasznie wkurwiające. No i z racji tego, że to jest bardzo stare i bardzo ma, nie ma tam w ogóle silnego procesora i tak dalej, to nie za bardzo też jest co z tym zrobić. Nie może zainstalować na tym Linuxa i jakby jakiegoś takiego normalnego. No więc trochę lipa, ale tam jest 4-terabajtowy dysk w środku. I to jest normalny dysk. Aha. W sensie normalny. No to jest serwerowy, ale normalny dysk. Więc rozważam rozłożenie tego urządzenia, wyciągnięcie What? Tego dysku, kupienie kontrolki SATA USB na Allegro mm-hmm. po to, żeby podłączyć albo może jakąś lepszą, bo mam w sumie tam Thunderboltowy, może by się dało jakoś tak podłączyć, bo to wtedy miałbym wyższe prędkości. I użycie tego 4-terabajtowego dysku jako dodatkowego dysku do MacBooka, bo jak podłączę go bezpośrednio, to on będzie miał odczyty trochę lepsze. Znaczy wiadomo, no tam dalej jest 7200 obrotów dysk zwykły HDD, no ale to też nie jest tak, że ja potrzebuję SSD-ka, żeby odtwarzać filmy z Plexa, nie? A 4 terabajty, no to mimo wszystko 4 terabajty. I może być to jeden dysk, bo wiesz, jakby jest tak, że trochę miałbym problem, żeby używać tego dysku, w sensie tego Seagate Central jako backupu, bo tam jest jeden dysk, nie ma RAID-a, jak padnie, to generalnie wszystko płonie, więc z tej perspektywy ja już się nauczyłem, że jak, wiesz, one is none, two is one, więc jakby mm-hmm. okej. Okay. No ale wiesz, jak mi padnie dysk, na którym mam serial, to się nie popłaczę, no nie? Więc zapowiada się znowu interesujący weekend z młotkiem i z narzędziami po to, żeby wyciągnąć ten dysk, po to, żeby zrobić z niego jakby dysk do NASA. Tak, do Plexa, tak? Więc tak to wygląda, Wojtku. Ale wszystko u mnie dobrze, u ciebie. Czuję się, kurczę, jak taki straszny kuc, no nie? W ogóle ostatnie dwa tygodnie po prostu, wiesz, ciągle coś tutaj... Tu coś kucuję, tu jakiś serwer, tu coś stawiam, tu coś tego, tu coś, jakieś automatyzacje, tu jakieś coś. Ale kurde, jakoś tak... Aż
no
tak.
Rozumiem, oczywiście. No cóż, no, to są bardzo fajne zabawy. No, co ja
ale zasadne, powiedzieć? Nie? W sensie zasadne, nie? W sensie to ma sens. Widzisz, oszczędzam i jakby wykorzystuję rzeczy, z których już nie korzystam po to, żeby faktycznie zrobić coś ciekawego. Myślę, że to nie jest głupi pomysł aż tak bardzo, jak się wydaje, że jest, nie?
No nie, ja uważam, że nie. Więc spoko. Znaczy fajnie jest umieć takie rzeczy. Ja to bardzo szanuję, że potrafisz. Ja mówię ci, ja na Raspberry, bo teraz tak wrócę na chwilę do tego Raspberry, poległem. Bo próbowałem zrobić ten nieszczęsny Restream IO i w ogóle jestem ciekawy, czy ty byś był w stanie to zrobić. W sensie, czy byś był w stanie postawić u siebie serwerek, który podobno bardzo mało zajmuje jakby RAMu i w ogóle samego Raspberry, że jest to serwer, który jest na jakimś IP i ty do niego wysyłasz sygnał wideo, a on mówi, dobra, tak. Wysyłam ten sygnał wideo dalej.
Tak, bo ty masz w ogóle Raspberry Pi, nie? Ty poległeś chyba, żeby to zrobić, nie?
Poległem, żeby to zrobić i nie wiem, gdzie to Raspberry jest. Serio?
Nie, no jasne. Słuchaj, no to jakby możemy zrobić coś tak, że po prostu znajdź to sobie Raspberry. I możemy zrobić tak, że albo jakby, wiesz, dokonamy jakiegoś spotkania na mieście, gdzie po prostu dasz mi Raspberry, ja ci to zrobię i ty sobie będziesz potem w domu to ten. Albo jeszcze lepiej, jakby będzie taka prawdopodobnie okazja, że być może spotkamy się twarzą w twarz w twoim domu. Więc ja po prostu mogę wziąć komputer, zakucować, zrobić to, bo właśnie, bo tutaj jest parę rzeczy, które są ważne, żeby zrobić, chociażby to, żeby to miało stałe IP. I wtedy będziesz miał to gotowe. Bo ja myślę, że to jest rzecz, która nie jest wcale jakoś szczególnie... Właśnie wszedłem na Restream.io. Developers portal. Okej. Okay.
Nie, to właśnie, ale to zupełnie nie Restream, bo to chodzi o to, że właśnie musisz ich ominąć, bo Restream, żeby móc streamować na Face'a, wymagało wykupienia pakietu jakiegoś, bo oni mają...
A, czyli Restream Self-Hosted Alternative,
o,
tak?
Widzę, że umiesz w Google.
Alternative. Self-Hosted Alternative to Restream.
Nie, no wystarczy Raspberry Multistream czy coś takiego.
Dokładnie, nazywa się Multistreamer.
O, no to takie coś. Pewnie może, wiesz, dużo czasu minęło. Mogło być tak, że ktoś napisał do tego jakąś aplikację, nie? Bo to wcześniej to był czysty kod. Tam się, o ile dobrze pamiętam, Nginx było zainstalować tutaj serwer tym to wyklepać.
Ja tutaj widzę, że okej, to nie jest takie hop-siup, ale też widzę, że to jest relatywnie proste. To znaczy, Nie, to jest do zrobienia.
To powiem ci jeszcze inaczej. Jeżeli możesz mi to wysłać, bo może to się da postawić na Synology.
Powiem tak, myślę, że nie chcesz tego próbować robić ty, no nie? Ale wysyłam ci właśnie w tym momencie. Wiesz co, podlinkuję to. Multistreamer. Może ktoś będzie miał ochotę. W ogóle nie wiem, jak bardzo to jest... Z jak dawno to jest? 4 lata temu. A, ostatni commit był 4 miesiące temu.
No to nie
myślę,
tak
to
źle
może
nawet.
Nie być tak, że to jest martw. No...
Bo to ja tylko powiem dla osób, które w ogóle, bo wiesz, to jest bardzo, bardzo niszowy temat, ale...
A, bo czekaj, ty mówisz coś o Nginx-ie, czy ty właśnie, bo jest coś takiego jak Nginx Media Streaming Server, jest coś takiego?
No to wiesz, Nginx, jak postawisz ten serwer, to on ma wbudowany w ogóle obsługę RTMP, a RTMP to są linki, na które się wysyła sygnał wideo lub z nich się właśnie ten sygnał wideo odtwarza. Więc no, taka była metoda, że się stawiało serwer Nginx i po prostu korzystało z jego wewnętrznych tam obsługi RTMP i po prostu było tak, że wysyłasz sygnał na RTMP, który właśnie Nginx ci wystawia, a on wysyła to dalej na zdefiniowane wcześniej jakby linki, nie? No, taka śmieszna zabawa. Ale gdyby się dało to na Synology postawić, to ja bym z wielką przyjemnością, bo to dużo łatwiej zwykle, więc tam nie trzeba za dużo robić. Ale dla osób, które jakby, no bo wiesz, też nie chcę tutaj to turbo niszowego tematu wyciągać, ale żeby odpowiednio powiedzieć, o co chodzi. Jeżeli chcesz zrobić live'a na jakikolwiek serwis, korzystasz prawdopodobnie z czegoś z OBS-a, bo on jest za darmo. Ewentualnie Streamlabs OBS lub jeszcze jakiś innego X, Y, Wire, coś tam. No, Wirecast i X Split. O, to są chyba najpopularniejsze programy do streamowania. One zajmują się tym, że zbierają sygnał audio i wideo i wystawiają jakby ten stream, to jak on wygląda do jakiegoś serwisu. I w zdecydowanej większości programów są w stanie wysłać ten sygnał tylko w jedno miejsce, czyli zdefiniowane na przykład na Twitcha, albo na YouTube'a, albo na Face'a, albo na Periscope'a, więc są różne serwisy, które pozwalają ci być na żywo wszędzie, czyli właśnie taki Restream pozwala ci być na żywo jednocześnie na Face'ie, jednocześnie na YouTube'ie, jednocześnie na tam innych serwisach. No i plusem jeszcze Restream'a jest to, że on ma zintegrowany czat, że jest w stanie zaciągać wiadomości z czatu na żywo do jednego jakby okienka, więc ty możesz patrzeć, kto co napisał i nawet ma taką, przy użytkownikach są ikonki, że widzisz, że ten napisał z Facebooka, a ten napisał z YouTube'a i tak dalej. Nie, więc to oczywiście jest
plus. Takie mam pytanko.
No?
Czy de facto ten stream, chodzi o to, że chciałbyś jak streamować, to chciałbyś mieć jakby taki jeden swój wewnętrzny link, który możesz rzucić do wszystkich innych urządzeń, żeby one jakby to streamowały? Czy jak to wygląda? Bo zarazem coś się nazywa streamer, no nie?
No.
Wysłałem ci właśnie linka i to wygląda w ogóle jakby na takie bardzo all in one rzecz. Live video streaming on your website without a streaming provider. I ja widzę, no to jest jakby feature, który wiem, nie jest do końca super. To jest, nie jest do końca tym, co chcesz, ale z drugiej strony masz napisane, że jest easily stream your camera to website, YouTube, Facebook, Twitch, Periscope, Vimeo, Wowza, AMS and more. I do tego to wygląda na to, że to ma bardzo przyjemny interfejs jakiś taki, że to jest sensownie zrobione. No i masz coś takiego, co się nazywa installation on Raspberry Pi, która składa się z jednej komendy. Dwóch.
No i to mi się podoba. To takie rzeczy to tak.
Wyślę ci to. Może jak będziesz miał... wrzuciłem oczywiście link do opisu odcinka. Może jak będziesz miał ochotę, to jest rzecz, którą możesz chyba spróbować. Myślę, że to może być to.
Aha.
No ale to wiesz. Jak nie, no to Wojtek, no nie takie rzeczy się nakutowało. Panie.
Nie, ale tak...
Bo jest ze szwagrem.
No wiadomo.
To takie
tak
rzeczy...
zupełnie szczerze... To był taki projekt i nadal jest na zasadzie ciekawe, czy się da. Bo to nie jest tak, że ja nagle zacznę z tego korzystać, bo tak naprawdę, wiesz, no trochę nie mam ciśnienia na to, żeby jeżeli będę robił streamy na żywo, to żeby były wszędzie. Nie? Bo to ma plusy i minusy. Z jednej strony plusem jest oczywiście to, że jakby naturalnie rozszerzasz sobie grupę odbiorców, bo na przykład live'y na fejsie bardzo dobrze się rozwijają i bardzo dobry mają taki potencjał szerowalności i w ogóle widoczności na Facebooku, bo Facebook lubi promować takie, tego typu treści. Na YouTubie, no to wiadomo, to raczej subskrybenci. Nie jest, rzadko jest tak, że małe kanały trafiają, wiesz, gdzieś tam do polecanych ze swoimi live'ami, więc to jest takie, wiesz, no, może się trafi, może nie. No ale wiesz, no Periscope, to proszę cię, to w ogóle jest jakaś nisza, mało kto w ogóle cokolwiek ogląda na Twitterze, więc to jest taki projekt, że wiesz, na zasadzie, no a może się da, nie? I jeżeli się da, to spoko i pewnie nigdy z tego nie skorzystam, nie? Może raz w życiu, ale może, kto wie, może w przyszłości, bo to też jest tak, że wiesz, no dzisiaj jesteśmy w takim miejscu życia, a za nie wiem ileś miesięcy możemy być w zupełnie innym i to akurat byłoby dla nas wygodne. A jeżeli jesteś w stanie to zrobić lokalnie, a masz odpowiednio dobre łącze, żeby wysyłać wiesz, tych streamów kilka jednocześnie, no to myślę, że lepiej mieć to lokalnie niż płacić komuś za to, że jakby robi to tylko tą jedną rzecz, nie?
Tak. Ja Wojtku chciałem tylko powiedzieć, że tak przy okazji sprawdziłem, jak wygląda kwestia wycięcia tego dysku z Seagate Central i to jest pikuś.
O.
Szczególnie, kiedy nie chcesz zachować urządzenia w całości. A de facto nie potrzebuję, no nie? Szczególnie, że ja, gdyby była taka sytuacja, to ja już wolałbym kupić kolejny Raspberry Pi, który będzie sterowało tym dyskiem.
No jasne.
Bo daje mi to więcej możliwości, bo nawet najtańszy Raspberry Pi będzie lepszym NASem niż ten Seagate Central. I adapter SATA na USB 3.0 kosztuje 14,79 na Allegro.
Oczywiście.
Więc taka ciekawostka. No, to także tutaj się szukują kolejne projekty kucowe. Trzymajcie mnie, bo dodaj do obserwowanych.
Tłuszcz z włosów już cieknie.
Ja już, Wojtek, zaczynam sobie kuca po prostu ładnego pleść.
Kurde, a ja coś czuję, że będę musiał jednak coś podziałać z tym echem, bo ono mi przeszkadza, a boję się, że jak mi przeszkadza, to na nagraniu będzie bardzo, bardzo nieprzyjemne i przepraszam za będę się starał coś z tym zrobić.
Wojtku, w takiej opcji ja myślę, że możemy spokojnie sobie zakończyć ten zwykły odcinek, zwykły, niezwykły oczywiście, Jesus podcastu i przejść sobie spokojnie do After Darka. Ja chciałbym w After Darku powiedzieć, że moim tematem, którym to ja chciałbym trochę porozmawiać o iOS 14 i o tym, co się zmieniło na naszych homescreenach. I myślę, że to będzie też ten moment, w którym Wojtku zmuszę cię do tego, żebyś mi powiedział, jak wygląda twój ekran. Także dziękuję bardzo, słyszymy się za chwilę, jeśli chcecie usłyszeć, jak miałem zawał.
Aha. Zapraszam, ja tylko powiem, że ja chciałbym poruszyć temacik, nie wiem, czy pamiętasz film Hair?
Tak,
to ja o tym w After Darku.
Do usłyszenia.
Jest Łos Podcast, czyli Czubek i Grubek przedstawiają.